pierwszym wydaniu nowego cyklu Kryminalne opowieści świat przybliżymy tło powstania i główne sfery przestępczej działalności mokromafia, czyli marokańsko-holenderskich, narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych funkcjonujących głównie w Belgii, Holandii oraz Hiszpanii, mających doskonałe kontakty z południowoamerykańskimi kartelami i odpowiadającymi za większość przemycanej i wprowadzanej do obrotu w całej Europie kokainy. W kolejnych odcinkach skupimy się na konkretnych klanach należących do mokromafia. Między innymi na klanie Ridoana T, Beja Krichen, Esuson czy Turtle i takich postaciach jak Ridoan T, Sid R, świadek koronny Nabil B, Bianaf A czy Gwenete Marta. Tamtejsze organizacje przestępcze mają na swoim koncie przede wszystkim przemyt i handel środkami odurzającymi, którym towarzyszyła nawet budowa sal tortur, gdzie przetrzymywano konkurencję. Próba ucieczki helikopterem z zakładu karnego w 2017 roku, zamach na redakcję Panorama i The Telegraph z 2018 roku, dziesiątki strzelanin, w samym 2017 roku było ich 21, oraz zabójstw, co najmniej 50, w ramach Mokro Orloch, czyli mokrowojny. W tym brata i adwokata świadka koronnego, czy holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vries z 2021 roku. W tej ostatniej sprawie wśród podejrzanych znalazł się Polak. We wrześniu 2021 roku ujawniono, że członkowie Mokromafia mogą planować porwanie i zabójstwo premiera Holandii Marka Rutte'ego. Mokromafia to ogólne określenie na szereg wywodzących się z Maroka narkotykowych organizacji przestępczych, które działają w Europie, przede wszystkim w Belgii, Holandii i Hiszpanii. Historia powstania tych struktur na Starym Kontynencie, choć media zainteresowały się nimi dopiero około 2012 roku, sięga lat 60. i 70. ubiegłego wieku. To właśnie wtedy, po uzyskaniu niepodległości od Francji w 1956 roku, Maroko, jako dawny protektorat francuski, popadło w kryzys gospodarczy. Wielu Marokańczyków, głównie z jednego z najbiedniejszych, wiejskich, mało rozwiniętych po dziś dzień regionów kraju, Rif, straciło pracę w winnicach i na farmach. W związku z tym zaczęli oni zarobkowo emigrować do Belgii oraz Holandii. Duża część z nich zdecydowała się osiedlić w Europie na stałe. Stanowili dość hermetyczne środowiska, porównywalne do społeczności z francuskiej Korsyki czy włoskiej Kalabrii. Wyrażało się to w poczuciu wspólnoty, samorządności i przestrzeganiu kodeksu honorowego, z którego wynikała choćby zasada omerty, czyli milczenia. Zatrudnienie znaleźli przede wszystkim w kopalniach i przemyśle stalowym, ale z czasem duża część Marokańczyków także w krajach Beneluksu zaczęła tracić pracę. To sprzyjało rozwojowi nielegalnych sposobów zarabiania, czyli mówiąc wprost, wzrostowi przestępczości. Szczególną popularnością cieszył się przemyt konopi indyjskich. Nie bez powodu zresztą region Rif stał się wówczas największym obszarem uprawy konopi indyjskich i producentem haszyszu na świecie. Środki odurzające trafiały do Belgii, Holandii czy Francji, a pieniądze uzyskane w ten sposób inwestowano potem w legalne biznesy zarówno tam, jak i w hiszpańskim regionie Costa del Sol czy w samym Maroku. W latach 80. holenderskie grupy przestępcze zaczęły stanowić dla marokańskich imigrantów licznie zamieszkujących dzielnice De Pape i Bus de Lumer w Amsterdamie wzór, jeśli chodzi o przemyt i handel twardymi narkotykami. Do haszyszu dołączyła kokaina, co finalnie okazało się dużo bardziej opłacalne. Przemytu dokonywano choćby samochodami, w specjalnie przygotowanych do tego celu skrytkach, a potem już kontenerami na statkach. Tymczasem region Rif w Maroku wciąż pozostawał zaniedbany, trudno dostępny i stawał się coraz bardziej niebezpieczny. Lata 90. to czas, kiedy kartele narkotykowe z Ameryki Południowej tworzyły szlaki przerzutowe przez kraje Afryki Zachodniej, takie jak Ghana czy Senegal. Wszystko dlatego, że kontrola celna w tamtejszych, najistotniejszych portach morskich praktycznie nie istniała. Tymczasem Maroko cieszyło się dobrym położeniem geograficznym, a w Europie licznymi imigrantami mieszkającymi w różnych krajach. Z czasem więc marokański region Rif i porty w miejscowościach Tanger oraz Tetuan zaczęły odgrywać coraz większą rolę w produkcji i międzynarodowym handlu środkami odurzającymi. To samo można by w kontekście Europy powiedzieć o porcie w belgijskiej Antwerpii, gdzie wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej, służby celnej i policji zaczęła szerzyć się korupcja, a kontrole celne miały raczej wątpliwą skuteczność przez rzeczoną korupcję, ale i wydajność ludzi oraz urządzeń, które średnio są w stanie przeskanować tylko jeden kontener na 5 minut. Doszło nawet do tego, że przemytnicy potrafili zapłacić 50 tysięcy euro za wstrzymanie kontroli na godzinę, by do portu mógł wpłynąć statek z kontenerami wypełnionymi środkami odurzającymi. W październiku 2017 roku za takie działania zatrzymano i aresztowano funkcjonariusza służby celnej Tima D., pełniącego służbę nigdzie indziej, a w porcie w Antwerpii. Tego typu sytuacje doprowadziły do uznania portu w Antwerpii za największy i najważniejszy ośrodek przerzutu narkotyków do Europy, który to port kontroluje 5 marokańskich klanów narkotykowych. Od początku lat 80. był to haszysz, do którego potem bliżej przełomu lat 90. i 2000. dołączyła kokaina. Podobnie, lecz na nieco mniejszą skalę, wygląda sytuacja z portem w Rotterdamie. Dopiero potem, głównie z tych dwóch miejsc, kokaina za pośrednictwem marokańsko-holenderskich gangów i handlarzy trafia do innych miejsc w Europie. Według statystyk od 2009 roku do dziś, w samym tylko porcie w Antwerpii przejęto przeszło 860 ton środków odurzających, przy czym wartości te z roku na rok rosną. Dla przykładu, w roku 2018 było to 51 tony, w 2019 62 tony, rok później 65,5 tony, a w roku 2021 77 ton. Holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości zaprzeczało, jakoby 95% narkotyków z belgijskiego portu w Antwerpii trafiało właśnie do Holandii i by przemyt kontrolowały marokańsko-holenderskie organizacje przestępcze. Tymczasem w 2020 roku fotograf i antropolog Ten WT wydał książkę Drugs, w której anonimowi przestępcy z Belgii oraz mieszkańcy Antwerpii twierdzili, jakoby 90% narkotyków przemycanych do portu lądowało potem w Holandii, a tamtejsze gangi rozprowadzały je dalej. Wspomniane wcześniej hermetyczność, zasady i zmowa milczenia marokańskich imigrantów współpracujących z potężną holenderską organizacją przestępczą PNOZ zaczęły opanowywać Amsterdam, Antwerpię, Brukselę czy Rotterdam. Wskaźniki przestępczości rosły i wciąż rosną. Do tego stopnia, że już w połowie lat 90. mieszkańcy podpisali nawet petycję, by migrantów osiedlać na obrzeżach miast lub poza ich granicami. Pomysłu nie wdrożono w życie. Za to Holendrzy dosłownie masowo zaczęli wyprowadzać się z najgorszych dzielnic, takich jak De Pape w Amsterdamie. Jeżeli zapytacie mnie, jakie jest najbardziej zepsute miejsce, które odwiedziłem w moim życiu, moją odpowiedzią nie będzie Neapol czy Lagos, ale Londyn i Amsterdam. To prawda, że przestępczość uliczna w Holandii jest zdominowana przez Marokańczyków, Włochów i Serbów. Amsterdam jest o wiele ważniejszy niż Neapol. Obecne są tam klany z całego świata, ponieważ Holandia jest jednym z najważniejszych krajów tranzytowych. Wszyscy wiedzą, kto rządzi w Holandii i do kogo należy jeden z głównych szlaków światowego rynku narkotykowego. Powiedział w 2019 roku w wywiadzie dla gazety De Volkskrant Roberto Saviano, autor powieści Gomorra o rządach włoskiej mafii Camorry w Neapolu. Bliźniacze zjawiska przestępcze miały miejsce w Belgii. Bart de Wever, burmistrz Antwerpii od 2012 roku, informował, że grupy nastoletnich chłopców regularnie niszczą wiele kamer miejskiego monitoringu, aby ułatwić gangsterom handel narkotykami. Za takie działania nieletni chuligani mają otrzymywać nawet 5 tysięcy euro. Obecnie uważa się, że marokańsko-holenderskie grupy przestępcze zdominowały europejski czarny rynek handlu kokainą, marihuaną, haszyszem i narkotykami syntetycznymi, takimi jak MDMA, dzieląc te interesy z włoską Nedranghetą i Camorrą, a także gangami z Irlandii, Serbii czy Albanii. Tak zwana mokromafia ma doskonałe układy z kartelami Ameryki Południowej, głównie z Kolumbii i Peru, niemal monopolizując przemyt kokainy z tego ostatniego kraju. Zdaniem Petera Topsa, wykładowcy Akademii Policyjnej w Holandii, tamtejsi gangsterzy na narkotykowej działalności mogą zarabiać nawet 20 miliardów euro rocznie. Wszystko dlatego, że 1000 kilogramów kokainy wycenianych w Ameryce Południowej na mniej niż 1 000 000 euro na starym kontynencie można wprowadzić do obrotu, zarabiając nawet 180 milionów euro. Część tych pieniędzy jest potem prana przez inwestowanie ich w legalne, mniejsze lub większe biznesy w Belgii i Holandii, co dominuje i uzależnia od mafii lokalne społeczności. Odszyfrowanie serwerów telekomunikacyjnych Enetcom przez służby kanadyjskie i holenderskie w 2016 roku pozwoliło na ustalenie, że marokańsko-holenderscy gangsterzy porozumiewali się ze sobą głównie przez telefony marki BlackBerry z wykorzystaniem technologii PGP. Posługiwali się tam nieznanym marokańskim językiem Tarifit i pseudonimami. Nie podawali nazwisk. Dopiero zakrojone na szeroką skalę działania służb z lat 2016-2018 pozwoliły przypisać pseudonimy do konkretnych osób, w tym szefów poszczególnych struktur i zabójców na zlecenie. Gangsterzy rzeczywiście mieli dobre kontakty z kartelami z Ameryki Południowej, a do tego odpowiadali za przemyt i handel środkami odurzającymi na ogromną skalę oraz za szereg innych przestępstw. Ridwan T., lider jednego z klanów, miał przyjaźnić się z szefem chilijskiego kartelu Rico, Eduardo V., pseudonim El Rico, aresztowanym w stolicy Chile Santiago w 2017 roku. Po ujawnieniu informacji z sieci Enetcom, wielu przestępców pozostających na wolności zaczęło korzystać z innych szyfrowanych rozwiązań komunikacyjnych. Przykładem może być EncroSha, system operacyjny i zaszyfrowane telefony takie jak BlackBerry czy oparte o system Android, jednak z ograniczonymi funkcjami, np. wyłączoną funkcją GPS, mikrofonem i kamerą, które pojawiły się w 2016 roku. Pierwotnie dla ceniących sobie prywatność celebrytów, ale były szeroko stosowane przez różne organizacje przestępcze w Europie. Koszt urządzenia wynosił początkowo 1000 euro, a potem 1500 euro za półroczną możliwość korzystania z EncroSha. Rozwiązanie to odkryła francuska żandarmeria w 2017 roku, jednak złamanie zabezpieczeń okazało się utrudnione, między innymi przez ograniczone środki finansowe. Służby infiltrowały to środowisko co najmniej od marca do czerwca 2020 roku, kiedy to niezidentyfikowane osoby związane z EncroSha ogłosiły likwidację sieci właśnie ze względu na działania służb. Na tym etapie sieć miała 60 tysięcy użytkowników. Do końca 2020 roku w oparciu o informacje wymieniane m.in. w sieci dokonano zatrzymań co najmniej 1000 podejrzanych w całej Europie. W samej tylko Holandii wpadło wówczas 100 osób. Podczas zatrzymań zabezpieczono 8 ton kokainy, 1200 kg metamfetaminy, duże ilości broni palnej, fałszywe mundury policyjne, luksusowe pojazdy, 20 milionów euro w gotówce oraz zlikwidowano 19 laboratoriów. W trakcie działań w czerwcu 2020 roku w miejscowości Bergen op Zoom, nieco ponad 100 km od Amsterdamu, ujawniono też salę tortur, gdzie znaleziono m.in. fotel dentystyczny, sekatory, szczypce czy skalpele. Wiadomo, że organizowano także samozwańcze więzienia w kontenerach transportowych. Miejsca te należały do konkurencji klanu Ridwana T. Trafiali tam jego ludzie, od których chciano siłą uzyskać informacje. Z drugiej strony liderzy struktur w ramach Mokro Mafia często unikali korzystania z jakichkolwiek elektronicznych sposobów komunikacji. Choćby Site R, prawa ręka Ridwana T, zrezygnował z telefonu, internetu czy mediów społecznościowych. Przez 8 lat ukrywając się w Medellin w Kolumbii pod ochroną tamtejszego kartelu Calder Golfo, odpowiadającego za przemyt kokainy głównie do Hiszpanii i Portugalii. Said R. stał się jednym z liderów handlarzy tego kartelu. Przez cały ten czas nie kontaktował się nawet z rodziną. Wpadł jako ostatni pozostający na wolności przywódca Mokro Mafia. Dzięki wspólnej operacji amerykańskich FBI, DEA i specjalnej jednostki kolumbijskiej policji. Za jego odnalezienie oferowano nagrodę w wysokości 100 tysięcy euro, podobnie jak w przypadku Ridwana T., co stanowiło największą nagrodę wyznaczoną kiedykolwiek przez holenderski wymiar sprawiedliwości. W operacji stosowano podobne metody jak w 1993 roku, kiedy namierzano słynnego barona narkotykowego Pablo Escobara. Mowa m.in. o samolotach wywiadowczych, które przelatywały nad Medellin, aby ustalić miejsce pobytu Saida R. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.